Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Przed dzień wyruszenia pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę mówić będziemy o 25-leciu pielgrzymek z Wawelu. Ksiądz Tomasz Jaklewicz w audycji Eucharystia, nieznany sakrament, przypomni znaczenie aktu pokutnego. 5 sierpnia na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Na początek refleksja na wakacje. Gdzie jest Bóg? Apoftegmate Ojcu w pustyni. Przed mikrofonem ksiądz Marek Starowiejski.
Bóg jest wszędzie. Kiedyś Abba Daniel i Abba Ammoes podróżowali razem i Abba Ammoes powiedział: kiedy to wreszcie i my zamieszkamy na stałe w celi, Ojcze? A na to Abba Daniel: a któż nam teraz odbiera Boga? Bóg jest w celi, Bóg jest poza celą. W apoftegmacie mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi, choć niezupełnie postawami. Abba Ammoes uważa, że Boga można znaleźć tylko w celi. Cela jest dla ojców pustyni miejscem niesłychanie ważnym i wszyscy oni przykładali do przebywania w niej bardzo wielką wagę. Nie należy jej opuszczać bez ważnego powodu, choć dla wielu ojców opuszczenie jej stanowiło wielką pokusę. Abba Daniel nie wykluczał bynajmniej potrzeby pobytu w celi. Nic nie wiemy o tym, przynajmniej zachowanych apoftegmatów, ale widzi sprawę nieco inaczej. Bóg jest zarówno w celi, jak i poza celą i nikt go nam nie może odebrać. Celę zaś można zrekonstruować na świecie w najtragiczniejszych nawet sytuacjach. Francuski franciszkanin opowiada w książce Moje klauzury wśród burzy, jak starał się zachować swoją regułę zakonną jako żołnierz wcielony do wojska francuskiego w okopach pod Verdun w czasie I wojny światowej. I nie on jeden. Tysiące księży francuskich i niemieckich, powołanych do wojska jako zwykli żołnierze w czasie obydwu wojen, żyło w tej sytuacji życiem kapłańskim, pokazując, że tę symboliczną celę można sobie budować wszędzie, nawet na froncie, i że wszędzie można żyć życiem Bożym. Zbyt często ograniczamy Boga do kościoła, a przecież można go znaleźć wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, w pociągu, w tramwaju, w biurze, w kinie, jak go spotkał poeta francuski Max Jacob, w sklepie czy na ulicy, ogólnie mówiąc, gdziekolwiek się znajdujemy. I to od nas samych zależy, czy go znajdziemy. I choć wydaje się nam, że kontakt z Bogiem może być łatwiejszy w celi mniejszej, to się poważnie mylimy. I wiemy o tym dobrze, czytając dzieła mnichów przebywających w klasztorach, którzy opowiadają o swoich trudnościach w modlitwie, w skupieniu, o swoich straszliwych osłościach, o poczuciu opuszczenia przez Boga, o akedii, czyli znudzeniu ascezą. Tych wszystkich pokus odrywających ich od Boga doznawali w celi. Innych pokus doznają ludzie żyjący w świecie i one, podobnie jak tamte, odrywają ich od Boga. Bo każdy z nas, mnich, ksiądz, zakonnica czy człowiek świecki, mają swoją własną drogę do Boga, na której mają go szukać. Oblicza Twego, Panie, szukam, powtarza psalmista, szukam Twego oblicza. I tego Boga szukamy wszędzie i chwalimy Go wszędzie, nawet wtedy, gdy, jak napisał polski poeta, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II i modlitwa o jego beatyfikację to najważniejsze intencje jubileuszowej 25. pielgrzymki pieszej z Krakowa na Jasną Górę. Jutro rano wyruszy ona z Wawelskiego Wzgórza. Wędrówka krakowskich pątników ma być także dziękczynieniem za posługę kardynała Franciszka Macharskiego oraz modlitwą w intencji nowego metropolity arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Wśród szczególnych intencji pielgrzymi wymieniają również prośbę za papieża Benedykta XVI oraz owoce Światowych Dni Młodzieży w Kolonii.
Piesza pielgrzymka krakowska wyrusza tradycyjnie ze Wzgórza Wawelskiego w Święto Przemienienia Pańskiego, ale kilka grup już teraz jest na szlaku w drodze do Krakowa.
Pomalutku ruszamy.
Ja na razie jakieś tam postanowienia sobie zrobiłam na tą pielgrzymkę i mam zamiar się ich trzymać. Nie, na razie jeszcze tak poznaję ludzi, jeszcze po prostu, no jestem taka jakby zdezorientowana. Taka pielgrzymka bardzo dużo daje, to znaczy naprawdę wróciłam pełna życia, pełna ochoty do życia rok temu i mam nadzieję, że w tym roku też mi to pomoże.
Ja jestem po raz pierwszy na pielgrzymce, no i wiadomo, że każdy idzie na pielgrzymkę po prostu ze swoimi intencjami, ze swoimi jakimiś założeniami i stara się po prostu te wszystkie swoje zamężenia w jakiś sposób spełnić. Wiadomo, że nie wszystko się uda, no ale trzeba myśleć pozytywnie.
Pielgrzym, jak sama nazwa mówi, to jest człowiek, który idzie do wyznaczonego celu. Tym celem jest Sanktuarium Jasnogórskie i Matko Boża. No podstawowym środkiem lokomocji pielgrzyma są nogi.
Ile masz lat?
6.
Jak ci się podoba na pielgrzymce?
Fajnie. Ja jestem z bratem i z mamą.
A co byś chciał Matce Bożej powiedzieć najbardziej?
Że ją kocham i różne takie...
Dwadzieścia pięć lat temu pielgrzymi wyruszyli z Krakowa po to, by nie zmarnować tego, co kilka miesięcy wcześniej przeżyli w czasie Białego Marszu po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, wspomina Andrzej Bac, inicjator wędrówek na Jasną Górę, który pielgrzymuje nieprzerwanie od ćwierćwiecza.
Wtedy 25 lat temu praktycznie nic nie było. Poczynając od przygotowania znaczków pielgrzymkowych, informatorów, bloczków na bagaż, załatwienia samochodów ciężarowych, znalezienia ich i załatwienia dla potrzeb transportu bagaży, poprzez przygotowanie konferencji i szereg innych spraw, przygotowanie noclegów. Było dużo trudniej wtedy. Natomiast pielgrzymka, niektórzy mówią, że wtedy miała wyraz taki bardziej, bym powiedział, oporu czy sprzeciwu wobec tego, co się działo w Polsce, a teraz ona jest bardziej religijna. Ja bym powiedział jednak, że pielgrzymka jest taka sama. Są to takie rekolekcje w drodze, próba pogłębienia własnej wiary i pójścia z własnymi intencjami do Matki Bożej na Jasnej Górze.
Rekolekcje, które odbywają się jednakowoż w różnych momentach historii naszego kraju, bo przez te 25 lat jednak wiele się w Polsce zmieniło.
Oczywiście, że się zmieniło. Przecież pamiętamy rok 81, to był rok, kiedy drugi rok w zasadzie działania Solidarności w Polsce, powstania Solidarności, tego wielkiego zrywu narodu. I myśmy wszyscy wierzyli w to, że ta demokracja w Polsce nareszcie się rozwinie, że wyszliśmy z tego totalitarnego systemu, który przytłaczał nas na każdym kroku i we wszystkim tym, co robiliśmy. Wierzyliśmy, że narodziła się Polska, którą będziemy mogli sami budować, za którą będziemy odpowiadać. Oczywiście wiemy też, że kilka miesięcy po tamtej pierwszej pielgrzymce w 81 roku przeszedł ten straszny cios, jakim był stan wojenny, który w sposób drastyczny przerwał te nadzieje Polaków. To się odrodziło oczywiście, bo to się musiało odrodzić. To nie było możliwości, żeby tego ducha narodu, który wtedy się obudził w społeczeństwie, w jaki sposób uciszyć czy zagasić. To się odrodziło ileś tam 10 lat później. Także i tamten czas był wspaniały i ten czas. I tamte pielgrzymki były piękne i wspaniałe i bardzo bogate, jak również i te pielgrzymki, które są w tej chwili. Choć dla niektórych patrzących z boku, one mogą być troszkę inne.
Krakowscy pątnicy idą w tym roku na Jasną Górę w szczególnych okolicznościach, mówi przewodnik główny pielgrzymki, ksiądz Adam Ogiegło.
Przede wszystkim ze względu na śmierć Ojca Świętego jest jakaś nowa rzeczywistość, dlatego że pielgrzymka od samego początku była związana z jego osobą i właściwie powstała ze względu na Ojca Świętego, jak pamiętamy, po zamachu na jego życie w 1981 roku Biały Marsz Krakowski, który stał się punktem wyjścia pielgrzymki. Następną okolicznością jest oczywiście jubileusz. 25 raz pielgrzymka krakowska wyruszy na Jasną Górę.
Modlitwa w intencji Ojca Świętego towarzyszy od tych 25 lat pielgrzymom. Jana Pawła II już między nami nie ma. O co więc będą modlić się pielgrzymi w tym roku?
Powiem tak, że będziemy się nadal modlić w tej samej intencji, tylko kategoria tej modlitwy się zmieni, dlatego że będziemy się modlić przede wszystkim o beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Będzie to jakaś pielgrzymka dziękczynna, pielgrzymka wdzięczności za dar Jana Pawła II, za jego pontyfikat. Oprócz tych takich wielkich intencji na pewno będą te, które dotyczą bezpośrednio naszej diecezji. Również będzie to jakaś modlitwa wdzięczności za kończącego swoje pasterzowanie jako metropolity księdza kardynała Franciszka Macharskiego, a równocześnie prośba o błogosławieństwo Boże dla nowego metropolity księdza arcybiskupa Stanisława Dziwisza.
25. pierwsza pielgrzymka krakowska będzie odbywała się pod hasłem Zostań z nami, Panie. To bardzo czytelne nawiązanie do przeżywanego wciąż roku Eucharystii.
Inspiracją do tego hasła stał się list apostolski Jana Pawła II o Eucharystii. Trzeba dodać, że właściwie każdy z tych kolejnych lat był jakoś inspirowany nauczaniem Ojca Świętego.
Od 25 lat towarzyszy pątnikom ksiądz kardynał Franciszek Macharski, który odprowadza pielgrzymów ze Wzgórza Wawelskiego, odwiedza ich w drodze, a później wita pod wałami Jasnej Góry.
Ogromnie dużo, uderzająco dużo młodych, ale także rodziców z dziećmi, rodzin. Dużo jest. Znajdują sobie radość.
Księże kardynale, jakie znaczenie dla kościoła w Krakowie ma to pielgrzymowanie na Jasną Górę?
To nie jest popis, ale to jest potężne przyznanie się wobec Pana Boga. To jest w duchu nabożeństwa do miłosierdzia Bożego za nas i za cały świat, za nas, za Polskę, za nas, za Kościół. To jest duże otwarcie, poczucie wspólnoty. Dla tych młodych to zostanie. Na różne drogi życia wezmą to. To, co by cię apelowało jako wspomnienie.
Płyną lata, pierwsi pielgrzymi wędrują dziś na Jasną Górę ze swoimi dziećmi i wnukami, ale najważniejsze pozostało niezmienne, podkreśla ksiądz Andrzej Jachimczak, który prowadził pierwszą pielgrzymkę krakowską w 1981 roku.
Czuję taką wielką radość i Bożą satysfakcję, że choć to było w takim dramacie rodzone, wielkim bólu, zostało. Zostało w pięknym stylu i że z Wawelu, z tego miejsca od królów idziemy do królowej.
Trzeba iść dalej.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Eucharystia. Nieznany sakrament.
Przed mikrofonem ksiądz Tomasz Jaklewicz.
Kontynuujemy nasz przewodnik po mszy świętej. Omawiamy obrzędy wstępne. Zatrzymamy się dzisiaj nad znaczeniem aktu pokutnego. Kapłan pozdrowił lud, wprowadził w liturgię dnia. Te pierwsze słowa i gesty miały na celu zwrócenie naszej uwagi na Bożą obecność. Kolejny etap obrzędów wstępnych zaprasza nas do skierowania naszego wzroku na siebie samych, do spojrzenia na siebie. Spojrzenia, dodajmy, w świetle Bożej prawdy, Bożej obecności. Odkrywanie Boga zawsze bowiem łączy się z odkrywaniem siebie samego, prawdy o sobie. Przypomnijmy sobie ewangeliczną scenę powołania świętego Piotra. Kiedy Piotr uświadomił sobie, że obfity połów ryb jest dziełem Boga, jest cudem Jezusa, natychmiast zawołał: jestem człowiekiem grzesznym, odejdź ode mnie, Panie. W tym wołaniu silniejszy był lęk przerażonego sumienia niż ufność w Boże miłosierdzie. Rzecz w tym, byśmy potrafili powiedzieć raczej w ten sposób: jestem grzeszny, Panie, i właśnie dlatego proszę, abyś został ze mną. Potrzebuję Twojej leczącej łaski, Twojego zmiłowania. I takie właśnie wyznanie streszcza sens aktu pokutnego. Gromadzimy się na Eucharystii w świątyni jako grzesznicy potrzebujący Bożego miłosierdzia. Otwórz oczy. Kapłan wzywa nas najpierw do uznania swojej grzeszności. Następuje chwila ciszy. O znaczeniu tej ciszy za chwilę. Niestety wielu celebransów zapomina o tej ciszy. Następnie cała wspólnota odmawia akt pokuty. Są możliwe cztery formy tego aktu pokutnego. Pierwsza to tak zwana spowiedź powszechna, zaczynająca się od słów spowiadam się, confiteor. Zwróćmy uwagę, że w tym wyznaniu grzechów spowiadamy się nie tylko Bogu, co jest oczywiste, ale także sobie nawzajem. Spowiadam się wam, bracia i siostry, czyli wyznajemy naszą grzeszność także całej wspólnocie Kościoła. Warto pamiętać, że grzech ma zawsze wymiar społeczny. Niszczy nie tylko naszą relację z Bogiem, ale także nasze międzyludzkie odniesienia, nasze ludzkie relacje. Jest to modlitwa uznania własnej winy. Powtarzamy słowa moja wina. Ważny jest ten moment wzięcia odpowiedzialności za popełnione zło. Jest to wreszcie błaganie Maryi i świętych o wstawiennictwo u Boga. Druga możliwa forma aktu pokutnego to podwójne wezwanie, które zaczyna się od słów zmiłuj się nad nami, Panie. Trzecia forma to potrójne wezwania, tak zwane tropy, zakończone słowami Panie, zmiłuj się nad nami. I wreszcie czwarta możliwa forma to pokropienie wodą święconą, tak zwane asperges. To oczywiście nawiązanie do sakramentu Chrztu Świętego. Taka forma aktu pokutnego zalecana jest zwłaszcza w niedzielę, szczególnie w okresie wielkanocnym. Po akcie pokuty następuje aklamacja Panie zmiłuj się nad nami, Kyrie eleison. To litanijne wezwanie szczególnie umiłowała liturgia wschodnia. Tam jest ono powtarzane wielokrotnie podczas celebracji. Bądź obecny. Przywołajmy jeszcze jeden ewangeliczny obraz. Oto w świątyni modlą się faryzeusz i celnik. Faryzeusz jest zadowolony z siebie. Przyszedł ofiarować Bogu swoje dobre uczynki, swoją pobożność. Celnik przeciwnie. Bije się w piersi i powtarza pokornie słowa: Panie, zmiłuj się nade mną. Nie ma nic. Oddał Bogu tylko jedno. Swoją grzeszność, swoją małość, swoją pokorę. Bóg jednak wysłuchał modlitwy celnika. Modlitwa faryzeusza została odrzucona. Jesteśmy grzeszni. Stając wobec Boga, widzimy naszą nędzę. Potrzebujemy Jego miłosierdzia. Zawsze. Nie ma tutaj żadnych wyjątków. Chwila ciszy po wezwaniu kapłana do uznania naszej grzeszności nie jest miejscem na robienie jakiegoś szczegółowego rachunku sumienia. Chodzi raczej o właściwe nastawienie naszego serca, o pokorne uznanie. Tak, Panie, jestem grzesznikiem, jestem niegodny, aby stanąć tutaj przed Tobą. Potrzebuję łaski przebaczenia, skrusz mnie, złam moją pychę. Akt pokutny jest jednak nie tylko wezwaniem do zobaczenia własnego grzechu, do zobaczenia własnej nędzy. Ma on także jeszcze jedno duchowe znaczenie. On prowadzi nas do zaufania Bogu, który jest zawsze większy niż mój grzech, niż moja słabość. Bóg przyjmuje mnie takim, jakim jestem. Dlatego akt pokutny jest także wyznaniem wiary w Boga pełnego miłosierdzia. Ta właśnie prawda o Bogu, który mnie przyjmuje pomimo mojej grzeszności, który pragnie przebaczyć moje grzechy, ta prawda pozwala mi na to, abym mógł w Kościele czuć się prawdziwie człowiekiem wolnym. Tutaj nie muszę nikogo udawać, nie muszę zakładać maski, nie muszę nikogo grać. Mam być sobą. Można powiedzieć, że to wołanie Panie, zmiłuj się nad nami zawiera w sobie, gdzieś w tle, także i to Jezu, ufam Tobie. Potrzebuję Twojego miłosierdzia, Twojego przebaczenia.
Była to audycja Eucharystia, nieznany sakrament, w opracowaniu księdza Tomasza Jaklewicza.
W piątkowym magazynie z Rozgłosi Watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.